Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zawsze, kiedy śpiewamy ten utwór Mów do mnie, Panie, to jest chyba utwór Mateusza Otręby, a zawsze mnie ten utwór porusza. Dlatego, że to jest nasze wołanie do Pana Boga, mów do nas, Panie. I wiecie, co jest najbardziej niesamowite? Że Bóg odpowiada na naszą modlitwę, Bóg odpowiada na naszą pieśń, Bóg odpowiada na nasze pragnienie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który komunikuje się z tymi, którzy należą do Niego, i Bóg jest tym, który chce komunikować się z każdym człowiekiem, aby ten człowiek pojednał się właśnie z Bogiem, aby pojednał się z Nim i miał z Nim relację. Tydzień temu zaczęliśmy taką serię, która nazywa się Sprawdzam. Sprawdzam to, myślę, że Bóg w pewien sposób w tym czasie pandemicznym, w tym czasie, kiedy nic nie funkcjonuje tak jak kiedyś, Bóg dotknął się naszego życia, Bóg dotknął się naszych serc i zaczął sprawdzać pewne nasze postawy, pewne nasze nawyki, pewne nasze zachowania. Tak naprawdę sprawdził, w co my naprawdę wierzymy. Tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, że Bóg sprawdził naszą relację właśnie z Nim. I mówiliśmy sobie o tym, że mogą nas zamknąć, możesz być w więzieniu, ale zawsze możesz mieć relację z Bogiem. I mówiliśmy sobie o tym, że ta relacja z Bogiem jest dwustronna. Ona polega na tym, że ty mówisz do Boga, a On mówi do ciebie głównie przez Boże Słowo. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym mówić na taki temat bardzo popularny, dlatego że mówi się, jest takie polskie powiedzenie, obiecanki, cacanki, a to kontynuacja jest taka, a głupiemu radość. Ale ja chciałbym się skupić na tym obiecanki, cacanki. Chciałbym mówić na temat tego, co Bóg być może tobie obiecał, być może Bóg dał ci obietnicę, a ty nie widzisz tego w swoim życiu. Co więcej, cały ten czas pandemiczny, cały ten czas pandemii spowodował, że jeszcze bardziej trudno jest ci wierzyć w to, co Bóg do ciebie powiedział. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety od 11 do 12, autor tego listu mówi tak. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety 11-12. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz abyście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą Boże obietnice. Którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą Boże obietnice. Tutaj ten fragment mówi nam o jednej rzeczy. To, że Bóg coś do nas powiedział, nie oznacza, że automatycznie to się wypełni. Każda Boża obietnica, którą Bóg nam daje, a tych obietnic jest kilka tysięcy w Bożym Słowie, i te obietnice zawsze adresują sytuację, w której my jesteśmy. Kiedy mamy relację z Bogiem, Bóg bardzo często mówi do nas przez codzienne czytanie Bożego Słowa, Bóg mówi do nas bardzo konkretnie, dając nam różnego rodzaju obietnice. I czasami te obietnice stają się dla nas bardzo, ale to bardzo personalne. Być może przechodzisz trudny czas finansowy, być może przechodzisz taki czas, że nie masz pracy, a być może jesteś w takim miejscu, że chorujesz i nie widzisz rozwiązania tej całej twojej sytuacji, w której jesteś. Być może masz problemy małżeńskie, masz problemy z dziećmi i jedyne co masz, to to, że Bóg dał ci obietnicę. I chcę ci powiedzieć o jednej rzeczy. To, że Bóg powiedział, że coś się stanie, to nie dzieje się automatycznie. Dlatego, że autor listu do Hebrajczyków mówi o ludziach, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. My musimy wykonać swoją rolę, jeśli chodzi o otrzymanie obietnicy, aby ta obietnica stała się faktem w naszym życiu. Przez 24 lata mojego chrześcijaństwa Bóg dał mi wiele obietnic i każda z tych obietnic działa się w taki sposób, że była poprzedzona naprawdę próbami wiary, była poprzedzona walką, aby te rzeczy stały się faktem. Pamiętam historię stwardnienia rozsianego, kiedy Bóg dał mi obietnicę, że ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I ta walka bardzo konkretna trwała około 100 dni, aż zobaczyłem tą obietnicę, że ona się spersonalizowała i zostałem całkowicie uzdrowiony. Ale wszystko, co działo się przed tą obietnicą, to było to, że była potrzebna moja wiara, była potrzebna moja cierpliwość, abym po prostu wołał do Boga, aby to się stało. Jeśli Bóg mówi, to Bóg również woła ciebie w tej obietnicy, abyś walczył o to, abyś wyznawał tą obietnicę nad swoim życiem. I wiem, że kiedy pojawił się ten czas pandemiczny, wielu z nas zwątpiło. I to jest naturalny stan naszej duszy. Zwątpiliśmy. Nasze emocje krzyczą, być może dzisiaj krzyczą do ciebie coś takiego, że ale to nie tak miało być. Ale to Boże, ty mówiłeś coś innego, a dzieje się wszystko na odwrót. Chcę ci coś powiedzieć. Rozpoczęła się walka o to, aby obietnica, którą Bóg tobie dał, aby obietnica stała się faktem. I chciałbym dzisiaj zabrać was do takiej historii, którą być może znasz, być może nie znasz, bo jest to historia z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, wersety od 13 do 21. Kontekst tej historii jest taki, że Pan Jezus został ukrzyżowany, a Pan Jezus zmartwychwstał, ale jeszcze niewielu ludzi o tym wiedziało, że On zmartwychwstał. I mamy historię dwóch ludzi, którzy byli sympatykami Pana Jezusa. To nie byli apostołowie, ale to byli sympatycy Pana Jezusa. I Biblia opisuje nam ich drogę, kiedy oni szli do takiej miejscowości, małej miejscowości, do wioseczki, która nazywała się Emaus. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset 13. A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy. Była oddalona od około 12 kilometrów od Jerozolimy. I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. A gdy tak rozmawiali, wspólnie się zastanawiali. Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu, czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co tam się stało w ostatnich dniach? I zapytał ich, o czym? A oni odpowiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Zabawna historia. Zabawna historia przede wszystkim dlatego, że po co ci ludzie, po co tych dwóch uczniów Pana Jezusa, po co oni szli do Emaus, po co opuszczali Jerozolimę, która była epicentrum tego wszystkiego, co tam się działo. Jerozolima po prostu wrzała, ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Ludzie, niektórzy wiedzieli, że On zapowiedział swoje zmartwychwstanie, a więc Jerozolima była takim epicentrum, a tutaj mamy dwóch ludzi, którzy wybrali się w podróż do Emaus. I kiedy idą w tej podróży do Emaus, nagle pojawia się Pan Jezus i oni opowiadają mu o Panu Jezusie. Jest dużo, dużo takich zabawnych historii, które chcę wam pokazać, co one ilustrują odnośnie naszego życia. Po pierwsze, moi drodzy, jeśli robisz sobie notatki, zapisz to sobie, bo obietnice, albo walczysz teraz o obietnicę, albo będziesz walczył o obietnicę w swoim życiu. Pierwsza rzecz odnośnie Bożych obietnic jest taka. Bóg nie działa według mojego ani twojego scenariusza. Bóg nie działa ani według mojego, ani według twojego scenariusza. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset od 19 do 21. I zapytał ich o czym, a oni mu odpowiedzieli. O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Piękne zdanie. A my spodziewaliśmy się. A my oczekiwaliśmy, a my mieliśmy nadzieję, że On odkupi Izraela, a On pozwolił się zabić, został ukrzyżowany i jest koniec, i jest po wszystkim. Jak często w naszym życiu jest tak, że Bóg do nas coś mówi, Bóg nam daje obietnicę, mija pewien czas i my rezygnujemy i wypowiadamy takie zdanie albo werbalnie, albo niewerbalnie, a my myśleliśmy, a my mieliśmy nadzieję, że już do tego momentu to się stanie. A my już byliśmy pewni tego, że to się stanie, ale to się nie stało. I trzeba sobie zadać pytanie, bo oni mieli nadzieję, że Chrystus odkupi Izraela. Oni spodziewali się, że Chrystus odkupi Izraela. I pytanie jest takie, czy Chrystus odkupił Izraela? Oczywiście, że tak. Ale w sposób, który był dla nich zupełnie niezrozumiały. Ludzie myśleli, że Chrystus odkupi Izraela w taki sposób, że On przyjdzie jako potężny Mesjasz i spowoduje, że całe cesarstwo rzymskie klęknie przed Nim i Izrael w tym momencie zacznie panować. Jakkolwiek tak się nie stało, Bóg odkupił Izraela, Chrystus odkupił Izraela w zupełnie, ale to zupełnie inny sposób. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, werset 10. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Chrystus przyszedł głównie do Izraela, ale nie tylko do Izraela. Chrystus przyszedł, aby zbawić Izrael, ale nie tylko Izrael. To już się dokonało. Jakkolwiek wybawienie Izraela polegało zupełnie na czymś innym w wykonaniu Chrystusa, niż ludzie myśleli. Widzisz, bardzo często jest tak, że my myślimy, że obietnica, którą Bóg nam daje, my już mamy scenariusz, jak to się ma stać. Ale Bóg tak nie działa, jak my chcemy. Pamiętam, jak ja zachorowałem, to mój scenariusz mojego uzdrowienia i obietnica, jak to się ma stać, była prosta rzecz. Ja sobie myślałem, że przyjdzie jakiś namaszczony człowiek, który ma dar uzdrawiania, będzie się modlił o mnie i wszystko zniknie w ciągu chwili. Tak się nie stało. Absolutnie tak się nie stało. I mogę wam podać wiele obietnic i zawsze jedną wspólną cechę. Te rzeczy nie działy się tak, jak ja myślałem. Te rzeczy nie działy się według mojego scenariusza. My bardzo często sami sobie interpretujemy, jak ta obietnica ma się wypełnić. I bardzo często my się frustrujemy, bo nie widzimy, aby realizował się nasz scenariusz, aby te rzeczy miały się dziać. Kiedy Bóg daje ci obietnicę odnośnie twojej pracy, i bo nie masz pracy, ale Bóg dał ci obietnicę, że masz pracę i wołasz do Niego i pojawia się kolejna rozmowa kwalifikacyjna. Jesteś przekonany, że ta kolejna rozmowa kwalifikacyjna, że to jest tak dobra praca, że to będzie to, ale to się tak nie dzieje. To się tak nie dzieje. Bóg jest Bogiem, który pragnie od nas zaufania. Bóg jest Bogiem, który pragnie od nas zaufania. Pamiętaj zawsze o takiej jednej kluczowej rzeczy. Ten, który poświęcił swojego Syna Jezusa Chrystusa, On nigdy cię nie okłamie. On nigdy cię nie okłamie. On nie rzuca słów tak, żeby sobie powiedzieć. On jest Bogiem, który jeśli coś powie, to się realizuje, ale nie w taki sposób, jak my bardzo często sobie myślimy. I później mamy ludzi, którzy są rozczarowani, że Boża obietnica się nie wypełniła z tego względu, że ona się nie wypełniła tak, jak my tego chcieliśmy. Druga rzecz, kiedy patrzę na ten fragment i widzę mądrość odnośnie obietnic, jest taka. Oczekując wypełnienia Bożych obietnic, często nie widzimy w tym Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety 15-16. A gdy tak sobie rozmawiało o tych dwóch uczniów, i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz ich oczy były zakryte, żeby Go nie poznali. Kiedy oczekujesz, aby Boża obietnica stała się faktem w twoim życiu, to bardzo często jest tak, że nie widzisz Chrystusa, który jest w tym wszystkim z tobą. Bóg, kiedy wypowiada swoje słowo, gwarantuje ci również swoją obecność, że On jest z tobą. Kiedy Bóg wypowiada słowo, to Boże słowo nigdy nie wraca puste. I bardzo często jest tak, kiedy my wyczekujemy Bożych obietnic, to zapominamy o tym, że Chrystus jest ciągle z nami. Chrystus nie jest z tobą tylko wtedy, kiedy dobrze ci się wiedzie. Chrystus nie jest z tobą tylko wtedy, kiedy żyjesz w bezgrzeszny sposób. Chrystus jest z tobą zawsze. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Biblia mówi o tym, że Duch Święty zamieszkał w tobie i On się nigdzie nie wybiera.
On się nigdzie nie wybiera, on ciągle jest z tobą, ale w sytuacji, kiedy oczekujesz, w sytuacji, kiedy nie rozumiesz, w sytuacji, kiedy nie realizuje się twój scenariusz, bardzo często zapominasz o tym, że Chrystus jest ciągle z tobą. Że On w tym wszystkim jest ciągle z tobą. On cię nie zostawia nawet na chwilę. Tak łatwo jest zobaczyć Boga w obietnicy, która już się zrealizowała. Ale tak trudno jest widzieć Boga w tym, kiedy obietnica się realizuje. Chcielibyśmy, aby Bóg cały czas działał w naszym życiu w taki sposób, abyśmy widzieli. Chcę ci coś powiedzieć, Bóg działa zawsze w twoim życiu. Czasami to widzisz, ale czasami tego nie widzisz. Ja w moim życiu jestem teraz w takim czasie w moim życiu, że oczekuję wypełnienia się Bożych obietnic. I wiem, że Bóg czyni pewne rzeczy. Bóg czyni pewne rzeczy w moim życiu, Bóg czyni pewne rzeczy w kościele, gdzie jestem pastorem. Bóg czyni pewne rzeczy. My dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, ja jeszcze dzisiaj tego nie widzę, ale wiem, że zakulisowo, czyli coś, czego ja nie widzę, dzieje się wiele rzeczy Bóg montuje, aby w końcu je poskładać, aż je zobaczę. Bóg zawsze jest z tobą. Kiedy pojawia się Jego słowo, kiedy pojawia się Jego obietnica, Bóg zawsze jest z tobą. Nigdy nie zapomnij o tym, że czy się coś dzieje przed twoimi oczami, czy się coś nie dzieje przed twoimi oczami, czy rozumiesz, czy nie rozumiesz, Chrystus jest zawsze z tobą. On jest zawsze z tobą. On zawsze czeka na ciebie, abyś mógł zawołać do Niego. Również w tej historii pojawia się coś i w naszym oczekiwaniu na obietnicę pojawia się niepozorny korektor naszego życia. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 21 werset. A my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało? Oni mówią, Pan Jezus został ukrzyżowany trzy dni temu, On miał odkupić Izraela, ale nic się nie dzieje. Ciągle się nic nie dzieje. My oczekiwaliśmy tego, że On odkupi Izraela, ale ciągle już trzeci dzień i nic się nie dzieje. To, co jest korektorem naszej wiary, to, co jest korektorem oczekiwania Bożych obietnic, to jest czas. Czas. To nie jest diabeł. To nie jest twoje ciało. To nie są twoje upadki. To jest czas. Oczekiwanie, aż pewne rzeczy się zmienią. Oczekiwanie, aż Boże Słowo się wypełni. Jest zawsze takim testem dla nas, gdzie Bóg używa czasu. Czas jest czymś, gdzie Bóg ujawnia nam. On wie, ale On ujawnia nam, jakie są nasze motywacje, aby to się stało. Bóg buduje cierpliwość, naszą cierpliwość, kiedy my oczekujemy. Tak naprawdę rozciąga naszą cierpliwość. Nie mamy wyjścia. Tak jak uchwyciliśmy się Bożej obietnicy, jak uchwyciliśmy się Pana Boga, tak musimy ciągle i ciągle trzymać się Go, aż rzeczy się wydarzą. Czas buduje oczekiwanie. Czas buduje oczekiwania, aż pewne rzeczy się wydarzą. Czas w końcu zmienia nasz charakter. Czas zmienia nasz charakter. W końcu dochodzisz do miejsca, takiego miejsca, w którym ja jestem dzisiaj, że Panie Boże, jeśli Ty czegoś z tym nie zrobisz, to jest po mnie. Panie Boże, jeśli Ty się do tego nie przyznasz, to jest po mnie. I mam świadomość swojej totalnej bezsilności, swojej totalnej bezmocy, swojej totalnej niemożności zmiany sytuacji, w którym jestem dzisiaj. Ale wiem, że Bóg używa czasu, On dzisiaj używa czasu, aby przemieniać mój charakter, aby moje zaufanie względem Niego było coraz większe i coraz większe i coraz większe. Jeśli Bóg do ciebie coś powiedział miesiąc temu, pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu i jeszcze tego nie widzisz, wołaj do Boga. Módl się obietnicami, które On tobie dał. Wołaj do Niego, aby te rzeczy się działy. Buduj wiarę w swoim życiu. Buduj ciągle i ciągle i ciągle i oczekuj. I oczekuj i ufaj Mu. Całkowicie ufaj Mu. Bóg przede wszystkim, kiedy oczekujemy, buduje naszą zależność od Niego. On buduje naszą zależność od Niego i przyciąga nas do relacji z Nim. Kiedy oczekujesz Bożej obietnicy, masz dwie opcje. Albo się rozczarujesz i odejdziesz, albo przylgniesz do Boga jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Nic tak nie daje nam poznać Pana Boga bardziej niż trudny czas w naszym życiu, kiedy my z Nim mamy relację. W tym momencie poznajesz Boga z zupełnie innej strony. Poznajesz Boga z zupełnie innej strony, z zupełnie innej płaszczyzny. Po czwarte, czwarta ważna rzecz, kiedy oczekujesz, aby Boża obietnica się wypełniła, ta czwarta rzecz jest taka, aby rozmawiać z Chrystusem w czasie oczekiwania. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety od 25 do 27. Wtedy On powiedział do nich: o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o Nim napisane we wszystkich pismach. Chrystus zaczął tłumaczyć swoim uczniom i pokazywać im w Starym Testamencie wszystko, co było o Nim napisane. On im zaczął tłumaczyć, na czym tak naprawdę polegało odkupienie Izraela, na które oni ciągle czekali. Że te rzeczy się już dokonały, że Mesjasz, czyli On, już przyszedł. Że to już się dokonało, tylko oni tego nie widzą. Oni tego nie rozumieją. Oni nie łapią tego. Ważne jest to, że kiedy oczekujesz na Bożą obietnicę, cokolwiek to jest, musisz mieć relację z Bogiem i musisz mieć relację z Bogiem, który będzie tłumaczył ci Boże Słowo. Nie ma nic bardziej dającego nam wiarę, budującego w nas nadzieję, budującego w nas to, że przychodzi przełom, jak właśnie moment, kiedy spędzasz z Nim czas, jak właśnie moment, kiedy On mówi do ciebie przez Boże Słowo. Jeśli czytasz Boże Słowo raz w tygodniu, to mam dla ciebie złą wiadomość. Dajesz Bogu małą szansę, aby On mówił do ciebie. Musisz funkcjonować, musisz nasłuchiwać, ciągle i ciągle nasłuchiwać, aby Bóg mówił do ciebie przez swoje słowo. Być może zamień Netflixa na chwilę i zamień go na relację z Bogiem. Zobaczysz, że to się opłaca. Zobaczysz, że to będzie ciebie przemieniać. Zobaczysz, że to będzie przynosić potężne zmiany do twojego życia. Ale musisz mieć z Nim relację. Relacje z Nim i Jego Słowem. Tak jak zauważcie jedną rzecz, że Chrystus im nie powiedział: hej, 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 to ja jestem Mesjaszem, wy nic nie rozumiecie, to wszystko się już dokonało. Nie. Chrystus zaczął tłumaczyć im na podstawie Starego Testamentu, zaczynając od Mojżesza, od pierwszej księgi Mojżeszowej, tłumacząc im przez wszystkich proroków, przez cały Stary Testament, wykładał im i pokazywał im, co jest napisane o Nim w pismach. To jest ciekawe. Że Bóg, Chrystus mógł powiedzieć, mógł im mówić, mógł im opowiadać, On jest Mesjaszem, On odkupił Izraela, On musiał umrzeć. Nie, ale Chrystus tłumaczył im to w Bożym Słowie. Chrystus pokazywał im, gdzie jest napisane o Nim w Bożym Słowie. Chrystus pokazywał im odkupienie Izraela w Bożym Słowie. Chrystus pokazywał im zbawienie w Bożym Słowie. Dlaczego Bóg tak funkcjonuje? Bo Bóg ceni sobie Boże Słowo ponad wszystko. Skoro Bóg ceni sobie Boże Słowo ponad wszystko, o tyle bardziej my powinniśmy sobie cenić Boże Słowo absolutnie ponad wszystko. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o oczekiwanie na Bożą obietnicę, to element śmierci obietnicy jest nieunikniony. Według tej dwójki, która szła do Emaus, już było za późno. Chrystus został ukrzyżowany. Nie nastąpi odkupienie Izraela. Tak wiele rzeczy opowiadał im Chrystus, kiedy był na ziemi, ale to już jest za późno. Chrystus umarł. Chrystus umarł. I powiem ci jedną rzecz, której wielu ludzi nie rozumie. Kiedy oczekujesz, aż Boża obietnica się wypełni, to nastąpi takie coś, jak śmierć obietnicy. Śmierć obietnicy to jest to, że zaczną się dziać rzeczy zupełnie odwrotne do tego, co Bóg tobie obiecał. Modlisz się, Bóg daje ci obietnicę odnośnie uzdrowienia, a nagle twój stan jest coraz gorszy. Bóg obiecał ci pracę, a nagle nie potrafisz znaleźć pracy po raz 5, 10 i 20. Modlisz się, aby było lepiej w twoim małżeństwie i Bóg daje ci obietnicę, ale jest coraz gorzej. Modlisz się, abyś miał dobrą relację ze swoimi dziećmi, ale tak naprawdę jest coraz gorzej. To jest śmierć obietnicy. Pamiętaj, śmierć w chrześcijaństwie, śmierć obietnicy odgrywa kluczową rolę. Niewielu ludzi ją rozumie. I to jest taki moment, że albo się odbijesz i pójdziesz dalej, albo po prostu się załamiesz i zrezygnujesz i staniesz się sfrustrowanym człowiekiem. Ewangelia Marka, 4 rozdział, werset 17, kiedy Chrystus tłumaczy swoją przypowieść na temat siewcy, który sieje ziarno na różny rodzaj gleby. Biblia mówi tak, Ewangelia świętego Marka, 4 rozdział, 17 werset. Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi. A potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Chrystus opisuje taką glebę, gdzie jest rzucone ziarno. Ziarnem jest Boże Słowo. Ale kiedy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla tego słowa, które zostało zasiane, dla tej obietnicy, którą dał ci Bóg, co to znaczy ucisk albo prześladowanie dla słowa? To znaczy, że wszystko dzieje się odwrotnie do tego, co Bóg tobie powiedział. Wszystko dzieje się odwrotnie do tego, co Bóg ci powiedział. To jest ta gleba, która nigdy nie wydaje owocu. To jest ta gleba, która nigdy nie wydaje owocu. To jest ta gleba, która pozwoliła i uwierzyła w to, że to jest koniec. Jeśli Bóg daje ci obietnicę, zapisz to sobie. Jeśli Bóg daje ci obietnicę, zawsze nastąpi śmierć obietnicy. Zawsze. Cokolwiek Bóg powiedział, zawsze nastąpi śmierć obietnicy. Ta śmierć to jest coś takiego, że już myślisz, że to jest koniec, że to już jest za późno. Fajnie, obiecanki, cacanki, ale to już jest za późno. Nie, to nie jest za późno. To jest kluczowy element w Bożej obietnicy. Śmierć obietnicy. I ostatnia rzecz. Obietnica zawsze wypełnia się w inny sposób niż myśleliśmy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety od 28 do 34. I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej. Lecz oni go przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Szedł więc, aby z nimi zostać. A gdy siedzieli z nim za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą. Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma? A wstawszy o tej godzinie wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. I mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Werset 43 mówi tak. A on wziął, jadł przy nich, potem powiedział do nich, to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli pisma i powiedział im, tak jest napisane, że Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Chrystus mówi, to stało się wszystko na waszych oczach. Obietnica odkupienia Izraela funkcjonowała troszkę inaczej. Wasze odkupienie, a moje odkupienie to są dwie różne rzeczy. Ja przyszedłem, aby zbawić Izrael, a wy chcieliście, żebym uratował Izrael z tego, co jest tutaj na ziemi, czyli z ciemiężcy, którą w tamtym czasie było Imperium Rzymskie. Ja nie patrzę na życie człowieka krótkoterminowo. Mi nie zależy na tym, aby jemu tylko na ziemi było dobrze. Mi zależy na tym, aby odkupić go tutaj na ziemi i przenieść go do królestwa niebios, przenieść go do nieba. Nasze myślenie, nasze wypełnienie Bożych obietnic jest zawsze inne od tego, co Chrystus ma na myśli. Ono zawsze realizuje się w inny sposób. Chrystus powiedział, wszystko, jeśli chodzi o Ewangelię, to w moim imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, począwszy od Izraela. Wy myśleliście, że ja mam odkupić Izraela, ja przyszedłem odkupić Izraela i przyszedłem odkupić cały świat. Bóg zawsze przez swoją obietnicę robi więcej, niż nam się wydaje. Ciekawe jest to, że w 1910 roku według organizacji, która badała statystyki, nazywała się Pew Research Center, w 1910 roku na świecie było 600 milionów chrześcijan. W 1910 roku, 111 lat temu, na świecie było 600 milionów chrześcijan. Natomiast w roku 2010 odnotowano 2,2 miliarda chrześcijan. To wszystko urosło 350% do roku 2010. Odkupienie Izraela było tylko początkiem. Odkupienie Izraela było tylko początkiem. Bóg dał obietnicę, że odkupi Izraela. Ta obietnica wypełniła się w taki sposób, czego uczniowie nie rozumieli, co zszokowało absolutnie wszystkich, ale to był tylko początek tego, co Bóg naprawdę zrobił na całym świecie i co robi na całym świecie. Kiedy ja mówię o 2,2 miliarda chrześcijan, to ja nie mówię o ludziach, którzy machają ręką i mówią, tak, tak, jestem chrześcijaninem. Mówimy o ludziach, którzy poddali swoje życie Panu Bogu. Zadeklarowali się, Panie Boże, moje życie należy do Ciebie. Widzisz, Bóg kiedy coś mówi, to zawsze przechodzi to nasze wyobrażenie. Zawsze stanie się coś o wiele więcej niż myśleliśmy. O wiele lepiej niż myśleliśmy, o wiele bardziej skutecznie niż myśleliśmy. Pytanie, czy Ty zaufasz Bożym obietnicom, czy się poddasz? Nie ma nic gorszego w chrześcijaństwie niż sfrustrowany chrześcijanin. Znudzony, zmulony, który ma relację z Bogiem od czasu do czasu, który jest sfrustrowany Bogiem, bo rzeczy się nie dzieją. Boże obietnice same się nie staną. Ty musisz wziąć w tym udział. Przez wiarę i cierpliwość wypełniają się Boże obietnice. Musisz budować swoją wiarę, ogłaszając obietnice. Musisz wyznawać to, co Bóg powiedział do Ciebie. Musisz modlić się tymi obietnicami. Musisz mieć relację z Panem Bogiem i trzymać się ciągle i ciągle w tej atmosferze Pana Boga. Tacy ludzie zmieniają świat. Tacy ludzie zmieniają rzeczywistość. Tacy ludzie przynoszą pozytywną zmianę. Jeśli Bóg powiedział, to nic się nie zmieni. W taki sposób, że jeśli Bóg powiedział, to się nie może odmienić. To się musi stać. Widzisz, Bóg powiedział, że w Starym Testamencie, że zapłatą za grzech jest śmierć. To są słowa ze Starego Testamentu. I co się dzieje dalej? Bóg mówi, za każdy grzech, który człowiek popełnia, zapłatą, karą jest śmierć. Kto powinien ponieść tą śmierć? No, oczywiście, człowiek, który popełnia ten grzech. Ale Bóg wprowadza Bóg dzięki swojemu miłosierdziu wprowadza zastępczą śmierć. W świątyni są składane zwierzęta w ofierze, które płacą karę za nasz grzech w Starym Testamencie. Jest system ofiarniczy, gdzie ofiary ze zwierząt są składane w ofierze za nasze grzechy. Zamiast nas. To my powinniśmy umierać za nasz grzech, ale to zwierzęta umierały za nasz grzech. Czy to coś zmieniło? Człowiek miał przebaczenie. Jakkolwiek skłonność do grzechu ciągle była ta sama. Człowiek musiał się tam pojawiać w świątyni regularnie, aby prosić o przebaczenie za swój grzech, aby ktoś umierał za jego grzechy, aby ktoś spłacał jego dług. I nagle jesteśmy w czasach Nowego Testamentu. Kiedy nie ma już świątyni. Świątynia została zburzona w Izraelu w pierwszym wieku naszej ery. Nie było miejsca na system ofierniczy. Izraelici już nie mieli gdzie pójść, aby składać ofiary za swoje grzechy. Nie było już miejsca. Dlaczego? Bo Bóg powiedział: koniec. Przyszła doskonała ofiara za grzech na świat. Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Chrystusa po raz pierwszy, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I ten baranek Boży to jest Jezus Chrystus, który nie popełnił żadnego grzechu. Dlatego, że każda ofiara, która była składana za grzech, musiała być bez skazy i bez zmazy. Chrystus był bez skazy i zmazy. Kiedy On został ukrzyżowany, to w tym momencie On, jako Bóg i człowiek w jednym, w tym momencie On spłacił nasz dług za każdy grzech, który popełniliśmy, popełniamy i będziemy popełniać. To jest dostępne teraz dla każdego człowieka. To się nie dzieje automatycznie. To jest jak z Bożymi obietnicami. Ty musisz wziąć w tym udział. Ty musisz współpracować z Bogiem, aby widzieć, aż obietnica się wypełni. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa, każdy, kto poddaje Mu swoje życie, każdy, kto Mu ufa i decyduje, że chce od dnia dzisiejszego żyć z Chrystusem, doświadcza nie tylko przebaczenia grzechów, ale Duch Święty zaczyna mieszkać w jego wnętrzu, zaczyna mieszkać w jego sercu i obecność Pana Boga, obecność Ducha Świętego uśmierca naszą skłonność do grzechu. A więc nie musimy już grzeszyć. Mamy wolną wolę, oczywiście popełniamy błędy, grzeszymy, ale nie musimy. Przestajemy być niewolnikami grzechu. Dlatego Chrystus powiedział w Starym, Bóg powiedział w Starym Testamencie, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Nowy Testament w liście do Rzymian w 6 rozdziale i 23 wersecie mówi tak: lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Wow. Zapłatą za grzech jest śmierć. Stary Testament krzyczał i zwierzęta były zabijane zamiast nas. Ale Nowy Testament mówi: darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dla tych, którzy przyjdą do Chrystusa i poddadzą Mu swoje życie. Widzisz, Bóg kiedy mówi, to słowo się będzie realizować. Bóg kiedy mówi, kiedy Bóg daje Ci obietnicę, uchwyć się Bożej obietnicy bez względu na to, co dzisiaj przechodzisz. Ale Boża obietnica jest jak każdy fragment Bożego Słowa. Bóg jest prawdomówny i nie jest w stanie wycofać pewnych słów, które powiedział. Bóg jest prawdomówny, Bóg jest wierny, Bóg to, co powiedział, On będzie to wypełniał. Widzisz, Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć, aby zmienić to stare przymierze, musiało przyjść nowe przymierze i musiał przyjść Jego Syn Jezus Chrystus, który stał się tym, który wprowadził nowe przymierze, gdzie zapłatą za grzech jest śmierć, ale On poniósł śmierć za nas. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Być może oczekujesz Bożych obietnic. Oczekujesz tego, co Bóg tobie obiecał. I to się nie dzieje. Chcę cię zachęcić. Oczekuj. Przez cierpliwość i wiarę dziedziczymy nasze obietnice. Przez cierpliwość i wiarę. Rozmawiaj z Nim. Spędzaj czas z Nim. Spędzaj czas z Jego Słowem. I nie poddawaj się. Bo wcześniej czy później, kiedy będziesz przy Chrystusie, te rzeczy staną się faktem. Oczekuj Bożych obietnic w swoim życiu. Jeśli jesteś w czasie oczekiwania, jeśli jesteś w miejscu, gdzie oczekujesz Bożych obietnic, być może jesteś rozczarowany, być może jesteś sfrustrowany, chcę się pomodlić o Ciebie teraz. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która, o każde Twoje dziecko, o każdego Twojego syna i córkę, którzy oczekują wypełnienia się Twoich obietnic, którzy oczekują, aż przyjdziesz ze swoim słowem i wszystko się zmieni. Aż zmieni się sytuacja w naszej pracy, z naszym zdrowiem, w naszych rodzinach, małżeństwach, cokolwiek. Panie, my chcemy oczekiwać Twoich obietnic, oczekiwać, aż Ty wypełnisz tą obietnicę w naszym życiu. My chcemy rozmawiać z Tobą, chcemy trwać przy Twoim Słowie, chcemy oczekiwać, aż to się stanie. Niech przyjdzie Twoje królestwo, I niech nam nigdy nie zabraknie, Panie, cierpliwości. Niech nam nigdy nie zabraknie wiary w to, aby te rzeczy stały się faktem. Amen. Być może jesteś człowiekiem, który jeszcze nigdy nie poddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi. List do Koryntian mówi o tym, że Boże obietnice w Chrystusie znajdują swoje tak i amen. Tak oznacza, że są prawdą, a amen oznacza, niech tak się stanie. One w Chrystusie są prawdziwe i w Chrystusie znajdują swoje wykonanie. W Chrystusie oznacza być człowiekiem, który poddał swoje życie właśnie Jemu. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to żadna Boża obietnica nie dotyczy Ciebie. Żadna Boża obietnica. Dlatego, że nie jesteś w Chrystusie, dlatego, że nie poddajesz swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Ale jeśli chcesz złapać nadzieję, jeśli chcesz złapać wiarę, jeśli chcesz aby Bóg przyszedł z potężną nadzieją do Twojego życia, aby Bóg odmienił Twój los dzisiaj, to chciałbym pomodlić się z Tobą. Chciałbym przyprowadzić się do Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyś mógł poddać Mu swoje życie i zacząć z Nim żyć. Jeśli chcesz pomodlić się ze mną, to proszę pomóc się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i proszę, abyś oczyścił moje serce. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Przebacz mi, Jezu. Chcę, aby moje życie należało do Ciebie. Pragnę Twoich obietnic. Pragnę Twojej nadziei. Pragnę wierzyć w Ciebie i ufać Tobie. Panie Jezu, od dzisiaj moje życie należy do Ciebie. Proszę Cię, weź je takie, jakie ono jest i zmieniaj je. A ja chcę podążać za Tobą. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.